Witajcie, chwała Bogu. To dla mnie naprawdę wielki przywilej, że mogę być tutaj na tym miejscu. Dziękuję pastorze za zaproszenie, za zaufanie. Dziękuję wam za to takie naprawdę wspaniałe przyjęcie. Dziękuję za to, że tak dobrze mnie karmicie. I jeśli bym tu dłużej pozostał, to bym miał podobny problem jak Bartek ze spodniami. Cieszę się, że naprawdę możemy wspólnie razem dzielić Słowo Boże, naszą wiarę, nasze zaufanie i radość, jaka płynie z naszych serc i wdzięczność, jaką mamy do Boga. Dzięki temu zaproszeniu poznałem nową jednostkę czasu, bo jak czytam Biblię, to już rozumiem, co to znaczy, jak jest jedno miasto odległe od drugiego o jeden dzień drogi. Także przekonałem się osobiście. I powiem tak, nie ma też czasu na powiedzenie pełnego mojego świadectwa. I tutaj był czytany psalm 94 i werset wcześniej, na który się też często powołuje, mówi tak: gdyby Pan nie był mi pomocą, dawno leżałbym w krainie umarłych. I tak było dokładnie w moim życiu. I może moje świadectwo powiem jednym zdaniem czy słowami pewnego takiego śląskiego wieszcza, który jest chrześcijaninem i układa takie różne wierszyki. I powiedział kiedyś zdanie, które pasuje bardzo do mojego świadectwa. I brzmi ono tak: byłem pijakiem, byłem łajdakiem, a teraz jestem innym chłopakiem. I takie w jednym zdaniu jest moje świadectwo. Słuchajcie, ale powiem tak, to naprawdę cud, że ja tutaj stoję. To naprawdę wielka Boża łaska i to naprawdę z medycznego punktu widzenia, słuchajcie, ja powinienem dawno być właśnie w tej krainie umarłych albo pozostać taką po prostu rośliną. Tyle, ile narkotyków przeze mnie przeszło i tyle, ile alkoholu przeze mnie przeszło, to, że ja w ogóle jakieś zdania składam do kupy i w miarę jakoś sensownie mówię, to jest naprawdę Boży dar i to jest Boża łaska. I chcę, żebyście w ten sposób patrzyli, że to nie przyjechał ktoś, kto powiedzmy jakieś ma dobre przygotowanie teologiczne, jest bardzo dobrze oczytany i tak dalej. Słuchajcie, zanim sięgnąłem po Biblię, to przeczytałem jedną książkę w swoim życiu. A więc do 29 roku, do momentu, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z Biblią, przeczytałem jedną książkę Janku Muzykanta i na tym była cała moja wiedza i literatura się opierała. Więc wszystko, a więc taki byłem odczytany. I to, że tu stoję, kochani, to naprawdę jest Boży cud. To Boża łaska. Narkotyki całkowicie zniszczyły moją psychikę, a alkohol całkowicie zrujnował mój organizm. Ale któregoś dnia przyszedł Jezus i wszystko zmienił. Zmienił w odpowiedzi na moją modlitwę, która, jak powiedziałem wczoraj, nie była zbyt poukładana. Ja sobie jej tam nie układałem, tak żeby ją powiedzieć, żeby fajnie brzmiało. Po prostu jedna moja modlitwa, modlitwa rozpaczy, modlitwa błagania. I mówiłem: Panie Jezu, proszę przyjdź i zmień moje życie, bo ja już nie jestem w stanie dłużej tak żyć. Tak wyglądała moja modlitwa. Słuchajcie, w tej samej chwili zostałem uwolniony od nałogów i przez 15 lat nie miałem ani grama alkoholu w ustach. Nie zażyłem już od tego czasu ani jednego grama narkotyku, ponieważ Jezus zmienił całkowicie moje życie. Otworzył nowy rozdział w moim życiu i mam świadomość, słuchajcie, że każdy dzień, jakim się cieszę, jakim żyję, to nie jest coś, co mi się należy, ale to jest coś, co jest Jego darem dla mnie. I z tego się cieszę I tak jak mówię, nie żyję dlatego, bo muszę, ale żyję dlatego, bo chcę. Bo życie ma kierunek, ma cel i ma głęboki sens. Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami Bożym Słowem o Bożej miłości. Chciałbym dzielić się Słowem Bożym o ojcowskiej miłości. Któregoś dnia córka pewnego człowieka przyszła do niego i powiedziała, spytała go, mówi, tato, czy mogę przyprowadzić do domu moją koleżankę? Tato bez namyśli się zgodził, ale ta córka mówi, ale tato, ona ma pomarańczowe włosy. Tato pomyślał, ale mówi, no dobrze, przyprowadź ją. Ale tato, musisz jeszcze o czymś wiedzieć. Oprócz tego, że ma pomarańczowe włosy, to nosi obrożę kota na ręku i ma kolczyki w różnych dziwnych miejscach. I tato tak podrapał się po głowie i spytał, no a tak właściwie to po co ty ją chcesz przyprowadzić do domu? A ta córka mówi tak, tato, ona jest bardzo nieszczęśliwa. Jej tata jest narkomanem i opuścił ją i mamę, kiedy była mała. Chce, żeby poznała ciebie. Chce, żeby zobaczyła, co to znaczy mieć kochającego ojca. Może ktoś ciebie tu dzisiaj zaprosił. I myślę, że właśnie po to, żebyś mógł zobaczyć, żebyś mogła zobaczyć, co to znaczy mieć kochającego ojca. Ja myślę, że całe dzisiaj spotkanie, całe dzisiaj nabożeństwo to jest jedną wielką manifestacją tego, co to znaczy mieć kochającego ojca. Może ktoś właśnie w tym celu cię przyprowadził tutaj. Może ktoś ci opowiadał, a teraz jesteś tu, bo ktoś chce ci to pokazać. Może czujesz się podobnie jak ta dziewczyna, może czujesz się, nie wiem, samotna, może czujesz się rozczarowany i nieszczęśliwy. Ale jeśli jesteś dzisiaj na tym miejscu, to myślę, że cel tego spotkania jest taki, żebyś zobaczył, co to znaczy mieć kochającego ojca. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że słowo ojciec może niekoniecznie mieć dobre skojarzenie w twoim życiu. W moim życiu słowo ojciec kojarzyło się bardziej ze strachem jak z miłością. Kojarzyło się bardziej z awanturą jak ze współczuciem, z troską, z takim okazywaniem jakiejś miłości. Mój ojciec miał taką filozofię, wpoił od małego nam, że coś takiego jak miłość w ogóle nie istnieje. A więc ja wzrastałem w domu, gdzie wręcz mi wmawiano, że czegoś takiego jak miłość to nie ma, to jest po prostu wymysł ludzki i tak naprawdę miłość nie istnieje. I wiecie, ja żywiłem do swojego ojca naprawdę szczerą nienawiść. On zaspokajał swoje potrzeby, był alkoholikiem, myślał tylko o sobie. Myśmy to byli dla niego takim nawet nie dodatkiem do życia, ale po prostu no, taką kulą chyba u nogi, która się za nim ciągła. I dawał temu rozliczny wyraz. I kiedyś powiedziałem swojej matce, wyrzuciłem wręcz z rozbrajającą szczerością, powiedziałem, ja swojego ojca nienawidzę. I wiecie, czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromną rolę w życiu człowieka pełni jego ojciec. Jego właściwa, pełna miłości postawa może wynieść cię na wyżyny swojego życia, ale jego okrutna, brutalna postawa może pogrążyć cię w oceanie problemów i uzależnień. Gwoli informacji powiem tak, ja nie miałem możliwości po moim nawróceniu porozmawiać, spotkać się ani z moim ojcem, ani z moją matką. Oboje odeszli z tego świata, kiedy ja byłem jeszcze nienawrócony, kiedy ćpałem i piłem. Ale kiedy się nawróciłem, kiedy zacząłem o tym myśleć, nie mogłem powiedzieć tacie, że mu przebaczam, ale mogłem powiedzieć mojemu niebiańskiemu ojcu, uklęknąć, powiedzieć, Boże, ja sobie rodziców nie wybrałem, ale poznając Ciebie, zobaczyłem, co to znaczy mieć kochającego ojca. I wiem, że ja jako ojciec popełniam masę błędów. Dlatego w pokorze również przebaczam moim rodzicom i dziękuję Ci za nich, że w ogóle dzięki nim jestem. Wiecie, badania pokazują, że na 39 nastolatek cierpiących na anoreksję u 36 zauważono jedną wspólną cechę – brak bliskiej relacji z ojcem. Dzieci, u których rozwijają się skłonności homoseksualne, mają najczęściej nieobecnych ojców w domu, a jeśli są, to w ogóle myślą o czym innym albo są zajęci telewizorem, komputerem albo gadają ciągle przez komórę. 96% kobiet zmagających się z uzależnieniem od seksu było molestowanych w dzieciństwie, z czego 1/3 przez swoich własnych ojców. Dla Marka Chapmana słowo ojciec kojarzyło się bardziej z bestią niż z kimś, kto o niego by się troszczył. Był świadkiem i obiektem straszliwej przemocy. Na nim i na jego matce, która była w ciąży, gasił papierosy i ciął ją do czerwoności rozgrzanym nożem. Wzorce, jakie przejął po swoim ojcu, doprowadziły go do poważnych zaburzeń osobowości i do zabójstwa swojego idola, Johna Lennona. I dzisiaj Mark Chapman siedzi w więzieniu w Buffalo w stanie Nowy Jork. Dostał dożywocie, już z niego nie wyjdzie. I chcę wam powiedzieć, jego ojciec ma w tym wszystkim niemały udział. Podobnych historii jest tysiące. Przypomina mi się inna historia. Słyszałem ją na pewnych wykładach. W Stanach Zjednoczonych, tam to działo się w Ameryce, zorganizowano dla dzieciaków taki, wiecie, obóz jakichś skautów czy coś takiego, tak jak u nas były takie harcerskie obozy. I był po prostu komendant tego obozu, który tymi dzieciakami się tam zajmował. Oczywiście to był chrześcijański taki obóz. I ten komendant zobaczył, że jedno z tych dzieci jest takie z jednej strony strasznie zagubione, a z drugiej strony sprawia w zasadzie najwięcej kłopotów na tym obozie. I ten komendant postanowił poświęcić mu trochę więcej czasu. Zaczął z nim przebywać, zaczął z nim rozmawiać, zaczął się o niego troszczyć, był dla niego wyrozumiały. I któregoś dnia też chciał, żeby on poznał Chrystusa, chciał, żeby poznał Boga. I chciał też jakoś nauczyć go modlić się i poprosił go o to, żeby razem z nim mógł pomodlić się modlitwą Ojcze Nasz. I on mówi, pomódź się ze mną tą modlitwą do Boga. I ten komendant zaczął modlić się. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. I to, co usłyszał, go sparaliżowało. Bo to ten młody chłopak zaczął się modlić, komendancie nasz, który jesteś w niebie. I tego chłopaka, tego komendanta, tak mówię, sparaliżowało, ale mówi, nie, pomódź się, ojcze nasz, który jesteś w niebie. A ten chłopak modli się, komendancie nasz, który jesteś w niebie. I wiecie, to był bardzo mądry komendant. Pozwolił mu się modlić tą modlitwą. Bo dla tego chłopaka słowo ojciec bardziej się kojarzyło z diabłem niż z ojcem. Dla tego chłopaka słowo ojciec przedstawiało tylko jakąś okrutną rzeczywistość. Natomiast słowo komendant to było coś, co pozwalało mu myśleć w kategoriach w ogóle jakiegoś ojcostwa. Słowo komendant kojarzyło mu się z troską, z miłością, z zainteresowaniem i z wyrozumiałością. I on pozwoli mu się modlić tą modlitwą. I w tym chłopaku mogły zajść głębokie zmiany. Chcę wam powiedzieć, że Jezus, widząc ogromną potrzebę ojcowskiej miłości wśród ludzi, przedstawił nowy, zupełnie nowy obraz Ojca. Ukazał zupełnie nowe oblicze Boga. Właśnie Boga jako kochającego Ojca. I ten obraz zapisany jest w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Historia, którą bardzo dobrze znamy. Przeczytamy tu kilka wersetów z tej historii. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od 11 wersetu będziemy czytać Boże Słowo. pewien człowiek miał dwóch synów i powiedział młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątek. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przyłączył się do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby świnie pasł. I pragnął napełnić swój brzuch omłotem, który karmiły świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, powiedział: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do swojego ojca. I powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego ze swoich najemników. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, zobaczył go jego ojciec, użalił się i przybiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. I większość z nas chyba zderzyła się w ogóle z tą historią, słyszała takie pojęcie w ogóle jak syn marnotrawny. Ale tak naprawdę to jest historia o kochającym ojcu. Ale ten młody człowiek wziął swój majątek, to co mu przypadało, opuścił dom i byśmy tak powiedzieli, przepuścił na dziewczyny, może na alkohol, może jeszcze na hazard gdzieś w kasynach i został w końcu goły i wesoły i znalazł się na samym dnie. Dziś byśmy powiedzieli, że może nie, że jadł ze świniami, ale ze szczurą wyjadał ze śmietnika. Słuchajcie, ja znam ludzi, którzy ze szczurami walczyli o kawałek chleba. Ja zajmuję się od wielu lat uzależnieniami i ja znam ludzi, słuchajcie, którzy ze szczurami prowadzili walkę, kto pierwszy znajdzie coś do jedzenia. Znałem człowieka, który był tak owrzodziały, tak zawszony i zarobaczony, że kiedy go przywieźli, słuchajcie, do szpitala, to pielęgniarki łopatą z niego zdzierały ubrania. 2 godziny moczyli go w jakichś specyfikach, żeby w ogóle do niego podejść. Nie było dla niego szans. Z CPN-u to nawet mydliny spijał, słuchajcie, z wodą. Wszystko, co by mogło go nabuzować. Dla ludzi był przegrany, tracił wzrok i nie mógł już chodzić. Ale dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. Ten człowiek, słuchajcie, nawrócił się i później go przygarnęła go taka rodzina i on stał się dla tych dzieciaków, które tam się urodziły w tej rodzinie, po prostu takim przylepionym dziadkiem i wspaniale się o nich troszczył. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, słuchajcie. Ja znam ludzi, którzy prowadzili takie życie. Ja sam prowadziłem takie nędzne i byle jakie życie. I wielu ludzi właśnie żyje podobnie. Dobrze wiedzą, że przegrali swoje życie. Dobrze wiedzą, że coś w ich życiu nie zatrybiło, że popełnili jakiś błąd. Wiecie, ludzie czasami tracą majątek, którego dorabiali się przez długie, długie lata, bo nagle, nie wiem, coś ich podkusiło, żeby jeszcze jakieś większe pieniądze zrobić. I cała praca poszła na marne. I ludzie zdają sobie sprawę, że przegrali, ale nie wiedzą. Wielu ludzi jest nieświadomych tego, że czeka na nich kochający ojciec, że w każdej chwili mogą wynurzyć się z błota, w jakim siedzą i pójść w kierunku czystego źródła miłości, akceptacji i przebaczenia. I kiedy, wiecie, ten chłopak z tej historii, kiedy zobaczył, w jakim miejscu się znalazł, to ja myślę, że prawdopodobnie ojciec był ostatnią osobą, z jaką on by się chciał zobaczyć. Wstyd, poczucie winy, poczucie tego, że się przegrało, że się zawaliło. Jestem przekonany, że towarzyszyło jego myśleniu, jego sercu. Pomyślmy chwilę, czy chce nam się wracać tam, gdzie się narozrabiało? Czy chętnie wracamy do miejsc, gdzie zawaliliśmy? Czy chętnie chcemy spotykać się z ludźmi, którym jesteśmy coś winni? Czy chcemy tak naprawdę kontaktu z kimś, komu na przykład, nie wiem, naubliżało się, w sensie tutaj takim historycznym, no tak, tak było w tym przypadku, kiedy ten młody człowiek wziął majątek. On tak naprawdę to ubliżył ojcu. Czy chce się wracać, słuchajcie, w takie miejsca? Znam człowieka, który przez długie, długie lata pił bimber z kumplami w jakiejś takiej miejscowości, gdzie ludzie tylko z bimbru żyli i na bimrze byli chowani. I słuchajcie, i to był człowiek, który w pewnym momencie został wyzuty ze wszelkich uczuć. On miał pewną ksywę, zapomniał nawet, jak on ma naprawdę na imię, bo tylko po ksywie go używali tylko ksywy w stosunku do niego. I pamiętam, jak ten człowiek opowiadał, że... Przepraszam. Jak ten człowiek opowiadał, że kiedy pili przy stole bimber i któryś z jego kumpli po prostu nie wytrzymał. Od tego alkoholu się przekręcił. Wypił kieliszek i po prostu przewrócił się i koniec, zgon. Jedne uczucie, które mu towarzyszyło, to to, że będzie, przepraszam za powiedzenie, ale jednak gęba mniej do picia. To było jedyne uczucie, które temu człowiekowi towarzyszyło. Będzie więcej dla nas. I któregoś dnia spotkał go jego dawny kolega i powiedział do niego po imieniu, on w ogóle nie zareagował, słuchajcie. I dopiero jak go poklepał i po raz kolejny powiedział mu imię, to jemu się dopiero przypomniało, jak miał na imię. I mówi, słuchaj, chcesz tak żyć? Jest dla ciebie wyjście. Jezus może zmienić twoje życie. W końcu, skracając tą historię, człowiek się nawrócił. I wiecie, i nagle mu się ręce wyprostowały. On miał taki plik dyscyplinarnych zwolnień. I kiedy Bóg go zbawił, nagle mu się z dwóch lewych zrobiła prawa i lewa i poczuł w sercu, że musi pracować, zacząć uczciwie pracować. I on był kierowcą kiedyś. I poszedł do urzędu pracy, z urzędu pracy go skierowali do jakiegoś przedsiębiorstwa. I on poszedł do KAT z takim plikiem dyscyplinarnych zwolnień, kładzie to i mówi, że go tu z tego przysłali, z urzędu pracy. Pani w kadrach zobaczyła plik zwolnień z dyscyplinarnych i mówi, a to z jakiego powodu? No mówi, no z picia. Ale mówi, ja już jestem innym człowiekiem, Jezus zmienił moje życie, ja chcę pracować. Ona nie wzięła takiego ciężaru na siebie, mówi, wie pan co, niech pan idzie do prezesa. I on podchodzi pod drzwi prezesa, patrzy na nazwisko i mówi, nie, to nie może być on. I stoi, słyszy, jak mu wali serce. Zapukał, otwiera drzwi, a to on. Facet, którego on dusił po pijanemu. Nie chce się wracać do miejsc, gdzie się narozrabiało. Ale w imieniu Jezusa Chrystusa to jest możliwe i w imieniu Jezusa Chrystusa jest zwycięstwo. I słuchajcie, ten człowiek stanął przed nim, pokornie przeprosił go za to, co robił, powiedział, że z innym człowiekiem, że Jezus go zbawił. I on mu dał szansę, słuchajcie. I podjął pracę. Ja wiem, że wielu z was ma opory, że wasze ludzkie myślenie, czy nasze, bo to również też mnie tyczy oczywiście, mówi, podpowiada, żeby raczej uciekać, ja wczoraj mówiłem o uciekaniu, o ucieczce, żeby raczej uciekać, raczej nie stawać twarzą w twarz z problemami. Kiedy przychodzimy do Jezusa, nie znaczy, że nie będziemy mieć problemów. Ale kiedy przychodzimy do Jezusa, to oznacza, że mamy kogoś, kto przez problemy będzie nas przeprowadzał. I to jest ta różnica. I kiedy stajemy odważnie twarzą w twarz z tym, z czym do tej pory sobie nie radziliśmy, ale z świadomości, że nie jestem sam, że Jezus jest razem ze mną, wtedy mamy okazję i szansę do tego, aby, jak to mówi Biblia, prostować nasze ścieżki, prostować nasze drogi. Wiecie, często Bóg jest ostatnią osobą, do której chcielibyśmy się udać, ponieważ mamy świadomość, że zawaliliśmy, że po prostu zgrzeszyliśmy. Wiecie, Bóg jest czasami przez nas traktowany jako ostatnia osoba. Boimy się Go, bo myślimy, że no, jesteśmy Mu coś winni, nie liczymy może na Jego przebaczenie i akceptację. Myślimy sobie, że musimy najpierw jakoś doprowadzić się do porządku. Słuchajcie, gdyby Bóg czekał, aż ja wytrzeźwieję, to by się nie doczekał. Wiecie, Bóg do mnie przyszedł wtedy, kiedy ja byłem na potwornym kacu. Bóg przyszedł do mnie wtedy, kiedy chciało mi się pić, kiedy jeszcze jedno ze mnie nie wyparowało, a kac tak domagał się picia, że w zasadzie w zasięgu ręki miałem kolejną butelkę i tylko o tym właściwie myślałem. Ale w tym stanie, w jakim byłem, brudny, śmierdzący i nieogolony, zapijaczony, powiedziałem: Panie Jezu, przyjdź i pomóż mi. Panie Jezu, przyjdź i zmień moje życie. Bo tak jak mówię, gdyby Bóg czekał, aż ja wytrzeźwieję, to by się nie doczekał. Nie ma szans. I może ty na coś czekasz, tak? Że, no nie wiem, muszę coś pozałatwiać najpierw, muszę coś zmienić, muszę doprowadzić do porządku. Nigdy bez Niego sobie nie poukładasz. Nigdy nie doprowadzisz do porządku swojego życia bez Niego. Ale jedynie z Nim. Myślimy może, że Bóg chce nas tylko sądzić, potępić i wrzucić do piekła. Wiecie, pragnieniem Ojca z tej historii nie było to, żeby Jego Syn zginął z pijakami i z prostytutkami. Pragnieniem Ojca było to, żeby Jego Syn odnalazł się i żeby żył. Żeby przestał żyć tym życiem, jakim wiedzie, ale żeby mógł żyć życiem spełnionym u boku kochającego Ojca. Żeby wylazł z tego bagna i wrócił do domu. Ja wam powiem tak. Śmierć człowieka żyjącego w grzechu chwały Bogu nie przynosi. Amen? Amen. Ale przemienione życie człowieka, życie zbawione, życie pełne świadectw Bożego działania, to dopiero Bogu chwałę przynosi. A więc Pan Bóg, wiecie, powiem tak po ludzku, nie ma interesu w tym, żeby widząc Ciebie w grzechu, żeby Ciebie zniszczyć i zabić. Ale Bóg okazuje łaskę względem Ciebie. Bądź tego świadomy. Bóg okazuje łaskę względem Ciebie po to, aby zmienić Twoje życie, bo Twoje życie będzie chwałą dla Niego, będzie Jego chlubą i radością, ale również i Ty sam będziesz się cieszyć ze swojego życia. I wiecie, w tej historii widzę mądrą miłość. Nie widzę miłość taką nieodpowiedzialną i głupią. Ojciec nie chodzi, nie szuka go gdzieś po melinach, żeby go wyciągnąć. Nie jedzie za nim, nie rozsyła ludzi i na siłę go nie ciągnie, żeby wrócił do domu. Wiecie, mądra miłość polega na tym, że pozwalasz ponosić konsekwencje. Czy to swoim dzieciom, czy to innym bliskim. Często, wiecie, żony, które mieszkają z ludźmi uzależnionymi, po prostu mężowie uzależnieni jadą na takim wózku, że robią co chcą, a żony za nich załatwiają sprawy. Spłacają długi, nadstawiają karku. To nie jest mądra miłość. Człowiek nigdy nie będzie miał dość, dopóki nie zacznie go grzech boleć, dopóki nie zobaczy konsekwencji swoich grzechu. Słuchajcie, ja miałem kiedyś taką historię w moim domu. Mój synek malował jakieś malowidło na plastykę i pieczołowicie bardzo tam rysował to. Poświęcił temu naprawdę kawał czasu. I kiedy przyszło to dzieło zabrać do szkoły, okazało się, że zapomniał. A synek jest rozszczepany. Może też dlatego, że urodził nam się po 12 latach, od kiedy córka się urodziła. I taki, wiecie, trochę rodzynek jest. Ale taki jest rozszczepany. On jedzie trochę na takim wózku, że mamusia się troszczy. I słuchajcie, zapomniał tego malowidła. I pierwsze co, otrzymuje telefon, że Szymek zapomniał rysunku i żebym jechał do szkoły i mu to zawiózł. Ja mówię, ja nie pojadę. No i żona się zdenerwowała. No jak to? Jak ja nie pojadę, on tyle czasu poświęcił i tak dalej, dostanie jedynkę, a przecież rysunek na szóstkę nawet. Ja mówię, słuchaj, on musi się nauczyć ponosić konsekwencje swojego zachowania. Jak on się ma nauczyć pewnej obowiązkości, jeśli nie poprzez ból, który jest spowodowany właśnie jego takim lekkodusznym życiem. Mówię, no następny raz nie zapomnij, jak dostanie jedynkę. No żona nie mogła tego zrozumieć. Zadzwoniła do córy. Słuchajcie, córa autobusem pojechała. Ja powiem tak, no nie gniewałem się w sumie, bo też mi zależało na tym, żeby miał szóstkę. Ale też mi zależało na tym, żeby go wychować, żeby go kształtować, żeby on nie miał takiego poczucia, że mama, tata wszystko za niego zrobią, tak? Jego życie musi nauczyć. A czasami życie naucza nas właśnie poprzez różne doświadczenia i poprzez ból. Czytamy w tej historii, że kiedy jeszcze był daleko, to zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim. Może dzisiaj czujesz się daleko od Boga. Może w ogóle nie wiesz, co to znaczy miłość taka ojcowska. Może nie miałeś ojca. A może miałeś ojca, który nie zaspokajał twoich potrzeb i, nie wiem, zmagasz się z jakąś pustką w swoim sercu. A może jesteś osobą, która poznała tą ojcowską miłość, ale wybrała swoje kierunki, wybrała swój kierunek, swoje drogi. Po prostu kosztem tej Bożej miłości oddaliłeś się od Boga. Może pytasz sam siebie, czy jest jeszcze nadzieja. Chcę ci powiedzieć, że Bóg stoi na twojej drodze. On się nie schował, ale on wciąż stoi na twojej drodze i wypatruje twoich kroków. On ze współczuciem patrzy na twoje poturbowane życie. On wie, jak fatalnie się czujesz i on chce cię przytulić, chce cię obdarować nadzieją, chce cię obdarować radością i swoją miłością. On wie, że dostatecznie dużo cierpisz z powodu swoich własnych grzechów. Dlatego nie tyle chce cię z nich rozliczyć, co ci je przebaczyć. Wiecie, ojciec nie rozlicza syna ze swojej przeszłości. I kiedy przychodzimy do Boga, on nie wspomina naszej przeszłości. Bóg jest bardziej zainteresowany tym, aby zatroszczyć się o naszą przyszłość. On czeka z sercem pełnym naprawdę współczucia, miłości i troski o ciebie. Nie trzeba żyć, wiecie, w potępieniu i w nędzy. Nie trzeba pić i ćpać, żeby czuć się lepiej. Nie trzeba uprawiać hazardu, prostytucji czy jeszcze jakichś innych profesji, żeby jakoś tam przeżyć. U Ojca w niebie jest wszelkie zaopatrzenie. Słuchajcie, ja wiem, co mówię. Kiedy przyszedłem do Boga, nie miałem nic oprócz długów. Odkąd żyję z Jezusem Chrystusem, mam wszystko oprócz długów. Bóg jest Bogiem wszelkiego zaopatrzenia. Wiecie, ojciec go kochał i postanowił wyjść poza pewne ramy, które nakreśliło w tym czasie społeczeństwo. On do niego pobiegł, przez co naraził się na wstyd, przebaczył mu, przez co mógł być posądzony o niesprawiedliwość i obdarował go, przez co mógł być krytykowany za rozrzutność. Ale wiecie, Bóg nie patrzy na normy ustanowione przez ludzi. Bóg patrzy na człowieka i chce go zbawić. Bóg patrzy na człowieka po to, żeby go uratować. Wiecie, Jezus no, nie kierował się tyle normami, które wtedy obowiązywały, co miłością do człowieka. Uzdrawiał w sabat, pozwalał myć nieumytymi rękami, przebywał z grzesznikami i odpuszczał ich grzechy, a na koniec dał się przybić do krzyża. Oto dowód Jego miłości do nas. Wszystko po to, żeby wyjść Tobie naprzeciw, wszystko po to, żeby Tobie przebaczyć, wszystko po to, żeby Cię zbawić, żeby otworzyć przed Tobą niebiańską perspektywę i zrzucić z Ciebie ciężar, który Cię obciąża. I może wybrałeś w swoim życiu niewłaściwą drogę. Miałeś prawo się pomylić. Miałeś prawo popełnić błąd. Może nie miałeś dobrych wzorców. Może nikt dobrze ci nie doradził. Nikt może dobrze tobą nie pokierował. I kiedy wszystko legło w gruzach, zobaczyłeś, że nie tak sobie to wszystko wyobrażałeś czy wyobrażałaś. Ale jest rozwiązanie. Zawróć z drogi, której idziesz. Jeśli masz jakieś takie przeświadczenie i świadomość, że gdzieś ta droga jest w zupełnie przeciwnym kierunku, to chcę ci powiedzieć, zawróć z drogi, której idziesz. Może, nie wiem, zawiodłeś tych, którzy ciebie kochają. Może jesteś ojcem czy matką, która zawiodła swoje dzieci, a może mężem czy żoną, która źle odegrała swoją rolę. A może synem czy córką, który przyniósł ból i wstyd swoim rodzicom. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że możesz czuć się fatalnie i nie chcesz, żeby cię takim zapamiętano. Zrób to, co zrobił ten młody człowiek. Wiecie, wszystko zaczyna się od takiej jakiejś wewnętrznej takiej pokuty, takiego myślenia, takiego upamiętania, co ja w tym miejscu w ogóle robię i jeśli dalej będę szedł tą drogą, to co dalej ze mną się stanie? Jak dalej będzie wyglądać moje życie? Wiecie, ten chłopak, dopóki był w domu, nie doceniał miłości. Miłości ojca. Ale kiedy stanął przed ojcem jako życiowy bankrut, to dopiero zobaczył, jak bardzo ojciec go kocha. Jak bardzo ojcu na nim zależy. Jak bardzo jest cenny. Wiecie, Bożą miłość często odkrywamy w chwilach totalnej rozpaczy. Wtedy, kiedy nam się wydaje, że już nie zasługujemy na żadną inną miłość, wtedy odkrywamy Bożą miłość. Wtedy odkrywamy Boże przebaczenie i Bożą akceptację. Słyszałem pewną historię o pewnym człowieku, który walczył w Wietnamie i wskutek wybuchu granatu stracił twarz. I leżał ze swoim kolegą, który doznał podobnego jakiegoś wypadku. I obaj leżeli w sali i ten człowiek opowiada, czego był świadkiem. Przyszła żona tego jego kolegi, który tam obok niego leżał. Ściągnęła obrączkę z palca, rzuciła na stolik, wokół niego, który był obok niego. I nim obrączka zatoczyła kilka kółek i przestała brzęczeć, ona powiedziała takie słowa: nie jestem w stanie już dłużej tak żyć. Żegnaj. I kiedy on to usłyszał, pomyślał sobie, że jego żona zrobi podobnie. I przygotował już mowę. I nawet to rozumiał, że jeżeli jego żona tak zrobi, to jest zrozumiałe. I kiedy przyszła jego żona i cokolwiek powiedziała, on powiedział: nie mów nic, wiem, co chcesz mi powiedzieć. Jeśli chcesz mnie opuścić, to ja to rozumiem. A ona powiedziała do niego: zamknij się. Jeszcze nigdy tak głupio nie gadałeś. I wiecie, pocałowała go w miejsce, gdzie do tej pory miał usta i powiedziała: jeszcze nigdy tak ładnie nie wyglądałeś. Wiecie, żona nie przestała go kochać dlatego, że stracił twarz. Bo ona nie kochała go za to, jak wygląda, ale kochała go za to, kim jest. Bóg nie kocha ciebie z powodu tego, jak wyglądasz i co robisz. Ale Bóg kocha ciebie ze względu na to, kim jesteś. A jesteś Jego stworzeniem. Bóg nie przestał nas kochać tylko dlatego, że grzech zdeformował naszą ludzkość. Bóg nie przestał nas kochać dlatego, że grzech po prostu tak nas zniekształcił, może nawet zohydził i obrzydził. Bóg dalej nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. I Bóg chce, żebyś ja i ty, żebyśmy mogli żyć w Jego przebaczeniu i w Jego łasce. Wiecie, grzech wysadził w powietrze most, który łączył człowieka z Bogiem. Ale Bóg go postanowił odbudować, rzucając między jednym brzegiem a drugim krzyż. Nie ma innej drogi. Doświadczenia Bożej ojcowskiej miłości. Nie ma innej drogi, żeby doświadczyć i zobaczyć, co to znaczy mieć kochającego Ojca, jak poprzez krzyż. Słuchajcie, ja nie wiem, gdzie ty byś zabrał swoją małżonkę w dowód miłości. Jedni by zabrali może gdzieś na Hawaje, inni zabraliby w jakieś jeszcze bardziej egzotyczne miejsce, żeby pokazać, jak bardzo kochają swoich współmałżonków. Ale ja wiem, gdzie by nas zabrał Bóg. To nie są Hawaje. Wiecie, to nie są jakieś dzikie, egzotyczne miejsca. Ale to jest kamieniste wzgórze. To jest Golgota. I Bóg, pokazując swoją miłość, zabiera nas w to miejsce i mówi: patrz, jak bardzo cię ukochałem. Ktoś powiedział tak, żeby spojrzeć w niebo, to czasami trzeba wpaść do dołu, bo tam, czy się chce, czy nie, patrzy się do góry. Słuchajcie, większość z nas prawdopodobnie poprzez doświadczenia, problemy, rozczarowania i inne jakieś smutki przyszła do Boga. Bo kiedy znalazła się na dnie czy w dole, to spojrzała w górę. Ale chcę ci powiedzieć, jeśli idziesz nawet prostą drogą, a nie patrzysz do góry, jeśli wydaje ci się, że to życie fajnie ci mija i jest dobrze i nie potrzebujesz nic więcej, to może przyjść dzień, w którym się rozczarujesz. Ktoś powiedział tak, że prawdziwą tragedią jest to, kiedy tracąc ludzi nie kochamy Boga. To jest tragedia. Przyjdzie kiedyś czas rozczarowania, przyjdzie kiedyś czas strat. I modlę się, żebyś miał gdzie patrzeć i żebyś chciał popatrzeć do góry. Popatrzeć w stronę kochającego Ojca. Na koniec powiem jeszcze jedną historię. W chwilach, kiedy mam taką posuchę, mam blisko w góry i jeżdżę sobie tam, aby szukać Boga, aby się modlić. Wiecie, symbolicznie w Biblii góry to zawsze jest miejsce spotkania człowieka z Bogiem. A że w góry mam blisko, nie to co nad morze, to sobie jeżdżę w góry i tam się modlę. Któregoś dnia wyjechałem sobie na taki trzydniowy wyjazd, postu i modlitwy. Chodziłem, modliłem się. Mówiłem Bogu, jak bardzo Go potrzebuję, jak bardzo pragnę, aby On kierował moim życiem, jak bardzo chcę doświadczać Jego miłości. Nic się nie wydarzyło, słuchajcie. Jakichś nie było spektakularnych zjawisk wokół mnie. Po prostu wsiadłem w samochód i może nie rozczarowany, ale tak wydawało mi się, że wracam z niczym. I kiedy już wracałem do domu, telefon mi zadzwonił, odbieram komórkę i mój wtedy kilkuletni synek i zanosi się i płacze i nie jest w stanie z siebie wydusić słowa. Słuchajcie, mnie serce zaczęło tak walić, podskakiwać. Ja nikogo innego tam nie słyszałem, tylko jego. I tylko tatusiu i tatusiu. I ja już pomału zacząłem wpadać w panikę. Ja mówię, Szymonku, ale powiedz mi, co się dzieje? Co się dzieje? Nie, co ci się stało? Od razu, wiecie, czarne jakieś scenariusze. No tak, ja poszedłem szukać Boga, a tu diabeł od razu dobrał się do mojego synka i może gdzieś, nie wiem, wypadek jakiś i takie rzeczy mi do głowy przychodzą. I w końcu on wykrztusił siebie. Tatusiu, ja tak bardzo za tobą tęsknię. Kiedy wrócisz? Słuchajcie, mnie olśniło. Ja mówię, Boże, przecież ja po to samo pojechałem w góry, żeby to samo ci powiedzieć. Boże, Ojcze, ja tak bardzo za tobą tęsknię. Ja tak bardzo cię potrzebuję. I Bóg przez to dziecko mi odpowiedział. Ile radości mu sprawiło to, że ja pojechałem tam powiedzieć mu, jak bardzo za nim tęsknię. Bo to, że do mnie synek zadzwonił i mi to powiedział, to mi sprawiło wiele radości. Powiem tak, ja nie jestem idealnym ojcem. Popełniam błędy jak każdy. A może nawet ich więcej popełniam. Ale dla mnie jest zwycięstwem, kiedy moje dziecko może powiedzieć, że mnie kocha i kiedy może powiedzieć, że za mną tęskni. Słuchaj, zwycięstwem twojego życia jest to, jeśli tęsknisz za Bogiem. Jeśli twoje serce jest nienasycone Jego miłości, to jest zwycięstwo. Zwycięstwo w twoim życiu. Jeszcze dzisiaj możesz stąd wyjść i popełnić wiele błędów. Ja już popełniłem błąd, bo za dużo gadam. Także wybaczcie mi. I możesz stąd wyjść, popełnić jeszcze wiele błędów, ale jak masz w sercu tęsknotę za Bogiem, to jesteś zwycięzcą. Wiecie, spotkanie ojca z synem z tej historii, ku zdziwieniu wielu, zakończyło się wielką radością. Nie oskarżeniami, nie przypominaniem przeszłości, ale radością. Przyszedł głodny i boso, z poczuciem winy i wstydu, ale przyszedł. Ojciec nie tylko mu darował, ale go obdarował. I to jest atrybut naszego Ojca. On nie tylko odpuści tobie to, z czym zawaliłeś, ale da ci jeszcze więcej, na co nie zasługujesz. Powstańmy. Ja chcę cię zaprosić do wyrażenia może nawet takiej tej tęsknoty, może nawet do takiego westchnięcia w stronę Boga. Jeśli w twoim sercu zrodziło się pragnienie doświadczenia miłości Ojca, miłości Boga Ojca, to ja cię wzywam, abyś tego nie chował gdzieś na dnie swojego serca, abyś to wyraził. Wiecie, ten chłopak z tej historii zatęsknił. Zatęsknił za ojcem, ale nie pozostał w miejscu, w którym był. On po prostu do niego przyszedł i to wyraził. Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, skąd przyszedłeś, nie wiem, jakim cudem się tu znalazłeś, ale wiem jedno. Bóg chce cię z jednej strony obdarować, a z drugiej strony zabrać to, z czym sobie nie radzisz. Ale to się dokonuje też w odpowiedzi na twoją decyzję. Bóg do nikogo na siłę nie wchodzi, nie zmusza. Dlatego zapraszam cię tutaj dzisiaj na środek do modlitwy.